Polecono mi panu powiedzieć, iż hrabia Benkendorf nie sądzi, iż byłoby w pańskim interesie, tak moralnym jak i materialnym, umieścić się za granicą. Nie będzie pan tam ani bardziej spokojny, ani nie będzie się pan tam czuł lepiej niż dzisiaj, gdyż wydaje mi się, że niepokój, który panem wstrząsa nieustannie, związany jest bardziej z pańskim charakterem, aniżeli z pańskim społecznym położeniem. Będzie więc podążał za panem wszędzie, gdzie pan zwróci swe kroki. Znów zmiął kartkę i sapnął wściekle. Znaleźli się znawcy mej duszy. Rozumiesz, Mikołaju? Szef tajnej policji orzeka o tym, jakim jestem człowiekiem.
Ale on ma rację, Adamie. Ty od dziecka byłeś niespokojnym duchem i ciebie żaden wyjazd nie uleczy.
Przestań, gadanie! Żachnął się Adam.
A ty sobie wyobrażałeś, że oni cię dobrowolnie wypuszczą? Rosja bierze, ale nie oddaje. Nie wiedziałeś o tym? Adam nie odpowiedział. Nie chciał dzielić się z Mikołajem tym, o czym wiedział i tym, co z tego rozumiał. Dzisiaj miał pewność, że jego rosyjska kariera mogła potoczyć się inaczej, bo po ukazaniu się cywilizacji i Rosji w Petersburgu naprawdę był na wznoszącej fali. Chciał iść za ciosem. Wdał się w memoriał o konieczności rusyfikacji polskiej młodzieży. Ułożył plan kształcenia, które objąć miało szybkie, skuteczne i głębokie wynarodowienie z bezsensownej i zawsze złudnej polskości. Wszystko dla panslawizmu, wszystko dla urzeczywistnienia jego idei zastąpienia dawnej narodowości słowiańskością pod egidą Rosji. Planował wszechstronną unifikację. Mógł być inżynierem ludzkich dusz, pierwszym kreatorem na poligonie złożonym z żywych ludzi, a wszystko trafił szlak, bo napotkał opór najwyższych urzędników cara. Mikołaj I poszedłby na to. Benkendorf przekazywał, jak bardzo cara zajmują jego idee, jak fascynują odważne poglądy. Ale urzędnicy? Nie. Bali się, nie rozumieli jego myśli. Rosja będzie krajem przyszłości, ale najpierw musi się pozbyć także własnej przeszłości. I teraz nie wiedzą, co z nim zrobić. Użyć jego talentu nie potrafią, a za dużo wie, by go zechcieli wypuścić. Będą go więc trzymać jak kot złowioną mysz w łapach? Szurnął nogą po nierównym bruku pałacowej posadzki. Kto jest myszą, kto kotem? Zaśmiał się ponuro do siebie. Wciąż jeszcze nie powiedział ostatniego zdania.
Z czego się śmiejesz? Spytał Mikołaj.
Z Benkendorfa, z cara, odpowiedział Adam i pochylił się ku bratu. Chodź, poszukajmy tego fotela, on musi gdzieś być.
Oko zalśniło mu niebezpiecznie.
Jakiego fotela? O czym ty mówisz?
O fotelu obitym ludzką skórą. Nie wierzę, że go spalono. Schowali go, może na strychu albo w drugiej wozowni. No chodź, zabawmy się. Znajdźmy diabelski fotel, usiądźmy na nim i sprawdźmy, czy i nas obejmie płomień szaleństwa panny Grodzieckiej.
Przestań. Mikołaj otrząsnął się. Przerażasz mnie.
Adam zaśmiał się i poklepał brata po ramieniu.
Dałeś się nabrać. Naprawdę dałeś się nabrać.
Ach, z tobą nie wiadomo. Mikołaj był zakłopotany. Kiedy żartujesz, kiedy mówisz poważnie. A fotela nie ma, szukaliśmy tyle razy. Zresztą ekonom robił spis pod sekwestr, więc kazałem sprawdzić dokładnie.
Widzisz? Wierzyłeś, że się znajdzie.
Triumfował Adam, jakby znów mieli po 11 lat. Wśród wielu legend o Wyszynie, ta o fotelu była najbardziej ponura i rzecz jasna, kompulsywnie zaprzątała wyobraźnię braci Górowskich. Opowiadała o córce poprzednich właścicieli, którą rodzice chcieli wydać za szlachcica, którego nie kochała. Panna zadłużona była w jakimś ubogim młodzieńcu, więc jej narzeczony, by usunąć rywala, uwięził go w lochu. Dziewczyna, chcąc go ratować od śmierci, zgodziła się wyjść za szlachcica w zamian za obietnicę uwolnienia kochanka. Jej narzeczony miał jednak inne plany. I tuż po ślubie, zamiast go uwolnić, obdarł żywcem ze skóry, a potem wyłożył nią fotel. Mebel podarował młodej żonie i kiedy kobieta usiadła w nim, uświadomił jej, że znów znalazła się w ramionach ukochanego. Grodziecka oszalała z rozpaczy i rzuciła się z baszty do stawu. Całe swe dzieciństwo bracia Górowscy szukali fotela, przeczesując najciemniejsze zakątki zamku. Na mnie już czas. Mikołaj podniósł się. Odwiedzę cię niebawem. Może jednak się złamiesz i przyjedziesz do nas w niedzielę na obiad.
Po co?
żeby wam zepsuć apetyt i resztę stosunków towarzyskich? Przecież ludzie tutaj mnie nienawidzą. Nie znajdziesz ani jednego sąsiada, który chciałby ze mną usiąść przy stole. Jak już podczas spaceru spotykam kogoś, to nie ma takiego, co by się nie odwrócił na pięcie i mnie demonstracyjnie nie ominął. Dziwię się, że śmiem żyć. O ileż zręczniej zachowałbym się, gdybym umarł, skoro rodacy skazali mnie na śmierć cywilną. Nie rób sobie kłopotu, Mikołaju. I tak okazujesz mi więcej sympatii, niż na to zasłużyłem.
Skrucha?
Ironicznie mrugnął do niego brat. Nie mów takich rzeczy, bo zacznę się bać o ciebie. Gdy antychryst wyraża żal za grzechy, to koniec świata bliski. Albo ma w tym jakiś cel, którego nie przejrzałeś, bo jesteś zbyt prawy. Zaśmiał się na pożegnanie Adam. No idź już. Chcę jeszcze popracować, a kradniesz mi światło. Do zobaczenia, Mikołaju.
Gdy został sam, przeniósł się do sypialni. Z pomocą brata wygospodarował w pałacu jeden pokój, do którego wstawili żeliwny piecyk i uszczelnili okna, tak że można tam było od biedy wytrzymać, nawet zimą. Umeblował go zbieraniną pałacowych mebli, tworząc sypialnię, gabinet i garderobę w jednym. Wlokąc się teraz do niego, mijał szczury, które wciąż jeszcze na jego widok przemykały pod ścianami. Wiedział, że kiedyś nadejdzie dzień, gdy to on przed nimi przylgnie do muru. Zamknął drzwi, by odciąć się od przeciągów wyjących w całym zamczysku. Zapalił świecę w kandelabrze podtrzymywanym przez tłustego, upiornie pogodnego amorka. Lubił patrzeć, jak kapiący wosk zalewa mu twarz, wydęty brzuch i nagie stópki. Wyobrażał sobie, że ciepły wosk pęta nogi amorka i więzi go na zawsze w tej niewygodnej, wygiętej pozycji. Powtarzał wtedy z satysfakcją: ja jeszcze coś mogę, a ty do końca świata będziesz podtrzymywał świecznik. I ta dziecinna przekora przynosiła mu ulgę, jak i wiele innych rzeczy, którymi się nie chwalił. Otworzył szufladę biurka. Na samym wierzchu, owinięta w bezwstydnie brudną chustkę, leżała francuska książka z pornograficznymi rycinami. Wziął ją i przerzucił strony. Nad czym skończył ostatnio? Na wymęczonym wytrysku przy wypiętych pośladkach podlotka podpisanego jako Mignon. Bzdura. Zamknął spękane okładki, zatrzasnął szufladę. Niech mała Mignon wije się w niespełnionej rozkoszy. Posprzątał na biurku. Odłożył na bok pruską gazetę wyczytaną po trzykroć i zasiadł do listu. Ile lat nie widział Heinego? 10? 8. A przecież był taki czas w Paryżu, gdy byli nierozłączni. W salonie Christiny Trivulzio di Belgio-Hosso, zwanej wtedy Czerwoną Księżniczką, wspólnie poznawali czołowych redaktorów republikańskich gazet, działaczy tajnych węglarskich związków, sensimonistów, furierystów i innych radykalnych filozofów epoki. Wtedy chciał jeszcze wskrzeszać Polskę przez spiski karbonarskie, które, jak mniemał, ogarną całą Europę. Ale ta fascynacja trwała krótko. Szybko zrozumiał, iż pomysły karbonariuszy są chybione, a im samym chodzi nie o ogólnoeuropejską rewolucję, lecz jedynie o wykorzystanie polskich węglarzy, cieszących się sławą doborowych żołnierzy w walce o Włochy. Był zdecydowanie przeciwny wyprawie sabałckiej i czyścił Towarzystwo Demokratyczne z wpływów węglarzy, bo wiedział, że ta droga prowadzi donikąd. Poza tym jego ambicje dowódcze były nie do pogodzenia z obowiązującą wśród karbonariuszy podziemską strukturą podległości. Hajne, przyjacielu, jak zacząć list do ciebie po tych wszystkich latach? Jak dowiedzieć się, czy staniesz po mojej stronie? Czy darzysz mnie jeszcze przyjaźnią i czy potrafisz zrozumieć? Bał się. Ten list naprawdę napawał go lękiem, bo niewiele miał wieści od swych dawnych, radykalnych przyjaciół, a te, które do niego dochodziły, sugerowały, że wszyscy odżegnują się od pamięci o nim. Dzisiaj radcy tytularnym na pensji tajnej policji rosyjskiej. Poczuł, jak drżą mu palce i, by przerwać tę fanaberię strachu, wziął pióro i zaczął pisać. List ten spowodowała Preußische Allgemeine Zeitung.
Ta twoja stara, dobra przyjaciółka przyniosła mi niespodziewaną wiadomość, że Heinrich Heine, poeta, powrócił po 13-letniej nieobecności do Hamburga. Stara, dobra kuma, zamalowana, powycinana, tak jak tu krąży po kraju, obudziła mnie z apatii i wzbudziła moje pożądanie, by po 8 długich jak noc latach usłyszeć, jakież to ciepłe wiatry przywiały cię do ojczyzny. Czyżbyś spotulniał? W ogóle kim jesteś? Wymyślasz na świat, czy też upodobałeś go sobie takim, jaki jest? A może w ogóle zapomniałeś o moim istnieniu? Czegóż bowiem nie zapomina człowiek, a zwłaszcza Paryżanin? Co do mnie, czy uwierzyłeś, że skoro diabeł ucapił mnie za włosy, to ma mnie też w garści? Czy też masz zaufanie do tego, cośmy wspólnie przeżyli, odczuwali i przemyśleli od lat podczas tych burz, a mianowicie, że mego pełnego harcapa diabeł w garści nie utrzyma? Mieszkam w Wyszynie, w otoczeniu tak faustowskim, że Goethe by tego, co oglądam, co dzień nie wymyślił. Rodacy moi są tacy, jak byli, jak ich znasz od dawna. Wymyślanie jest przecież ich przyrodzoną właściwością. O nich więc niewiele i nic budującego powiedzieć nie można. Ostatnim miejscem, gdzie pożegnałem Europę, był Hamburg. Tam też spotkałem twoich drogich krewnych. A przecież mimo bogatych doświadczeń, mimo krwi i grobów, wierzę wciąż jeszcze w moje sny fantastyczne. Wciąż jeszcze mam nadzieję odnaleźć ciepło wśród lodów, uczucie w granicie. Dlatego wierzę też w to, w co tak wielu zwątpiło. W przyjazne wspomnienie twej duszy. Czy pamiętasz, jak razem czytaliśmy zawiłe wynurzenia Hadży Szejk Ahmeda? Wierz mi, jeśli może zechcesz sobie wreszcie mnie przypomnieć, że mimo mrozu w życiu zewnętrznym wewnątrz pozostał ten sam Adam, co w Berlinie i w Paryżu, i że siwy włos i łysina w niczym nie przyczyniły się do ostudzenia żaru wewnętrznego. Powiedz mi choćby w paru słowach, czy i ty pozostałeś w sercu dawnym Heinem, a to wystarczy mi znowu na 8 długich lat w tym martwym stepie. Ile przetrwałem, odkąd opuściłem 8 lat temu Europę, to ostatecznie niezbyt ciekawe. Powoli wydobywam się znów na powierzchnię. Prorok Daniel ponoć wpadł do lwiej jamy i cało wyszedł z niej, ale chętnie zobaczyłbym oblicze proroka, gdyby wpadł do niedźwiedziego barłogu. Poprawił na niedźwiedziego barłogu z dużej litery. Pisał dalej. Odpowiedz mi choć w dwóch wierszach, abym nie musiał dojść do smutnego przekonania, że w końcu ja sam jestem jeszcze najlepszy, co dla ludzkości nie byłoby powodem do zbyt wielkiej radości. Jeśli mi nie odpowiesz, to jesteś filister, peruka, szlafmyca, ja zaś mimo to twój. Jak zawsze. Adam Górowski. Odłożył pióro. Tak będzie dobrze. To go chwyci. Zawsze go to brało. Nic więcej napisać nie może, wszak list jego przeczyta cenzura po tej i tamtej stronie granicy, to pewne. Wstał, poszedł po resztkę koniaku, którą zostawił mu Mikołaj poprzednim razem. Znalazł brudny, cynowy kielich. Kiedyś stał w kredensie, w jadalnym. Ty jeden zostałeś. Nikt cię nie ukradł, bo jesteś brzydki, powiedział, przecierając go szalikiem. Jesteś tak brzydki, że nie będę z ciebie pił. Odstawił go na bok i pociągnął wprost z butelki. Koniak rozlał mu się po gardle złudnym ciepłem. Z butelką w dłoni poszurał do biurka. Może coś jeszcze uda się dzisiaj napisać. Może trzeba było subtelnie, ale jednak wskazać. Heinrich Heine zawsze lubił Mickiewicza, nawet jeśli się nie przyznawał. Miał egzemplarz Konrada Wallenroda i czytał go przynajmniej 2 razy. Bzdura. Rosyjscy cenzorzy czytali i po 3-kroć by umieć w korespondencji na wyrywki rozpoznać ukryte cytaty. Upił jeszcze łyk i pieszczotliwie pogładził ręką oparcie fotela. Ach, Heine, co byś powiedział, gdybym ci pokazał fotel, w którym siedzę? Gdybym ci opowiedział jego długą i prawdziwą historię. Wziął pióro i dopisał. Niedźwiedzie polarne żywią się mózgiem ludzkim, który wysysają.